na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską. Niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej, w której, tak jak w naszym nowym cyklu, rozważamy 7 boleści Matki Bożej. Dzisiaj taki wyjątkowy i szczególny dzień chyba dla nas wszystkich, dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, nazywany bardzo często przez nas dniem zadusznym, dniem, który właśnie jest kolejnym po tym wielkim wydarzeniu, które było wczoraj w Wszystkich Świętych, kiedy niebo otwierało się nad nami, kiedy właśnie dziękowaliśmy Panu Bogu za dar świętości wszystkich naszych drogich, których Bóg zabrał od nas do nieba. Dzisiaj w sposób szczególny naszych zmarłych. I będziemy chcieli właśnie wskazać, też łącząc to wydarzenie śmierci, może nawet też i trochę czyśćca, by pokazać na tym tle kapłaństwo, pokazać modlitwę margaretkową, pokazać to, kim jest kapłan. Kim jest kapłan także, patrząc na osobę Matki Najświętszej. Pierwsze, od czego chciałbym wyjść, to godność kapłańska. Maryja, która też otrzymała godność. Godność Matki Syna Bożego. Od początku, od sceny zwiastowania, otrzymała tę godność. Zgodziła się na nią. Ale widzimy, że ta godność bycia matką sprawiła, że pojawiły się boleści. Jak mówimy w Kościele, jest ich 7 boleści Matki Bożej. Podobnie jest z godnością kapłana. Bycie kapłanem to nie tylko piastowanie tytułu, urzędu, ale bycie kapłanem to także mierzenie się z codziennymi boleściami życia, boleściami, które sprawiają, że kapłaństwo gruntuje się przez doświadczenia. Kapłaństwo staje się bardziej świętsze przez doświadczenia, przez ból, może przez i cierpienie. Maryja otrzymała powołanie, mówimy, z góry. Anioł przyszedł do Maryi. Tak samo kapłan otrzymał powołanie z góry. Kapłan nie jest kapłanem sam z siebie. Jest kapłanem dlatego, że Bóg go wybrał. Bóg go do tego kapłaństwa zaprosił. Tym właśnie jest kapłan. To jest też pewna forma wyróżnienia. Dlatego, że Bóg go zaprosił do szczególnego dzieła. Tak jak Maryję zaprosił do wyjątkowego dzieła. I pojawiają się boleści. Może w tym kontekście naszych wszystkich świętych, w czasie każdej mszy świętej, którą sprawuje kapłan, jest obecna Matka Najświętsza i obecne jest całe niebo. Mówimy, że w czasie mszy świętej niebo łączy się z ziemią. Jeżeli na słowa kapłana, słowa, które kapłan wypowiada nad darami, kiedy prosi Ducha Świętego, aby chleb i wino stały się ciałem i krwią Chrystusa, później wypowiada słowa konsekracji, wtedy szczególnie w tym momencie otwiera się niebo. Katalina Rivas w objawieniach, które otrzymała od Pana Boga, od Matki Najświętszej, spisała w tajemnicy mszy świętej. Takim obrazem się posłużyła, by opisać to, co dzieje się w czasie każdej mszy świętej, czego ona sama doświadczyła. Nadszedł moment konsekracji, najcudowniejszy z cudów. Za arcybiskupem z prawej strony pojawiło się mnóstwo ludzi, także po przekątnej. Byli oni ubrani w identyczne tuniki, ale w kolorach pastelowych, różowych, zielonych, jasno-niebieskich, liliowych, żółtych. Jednym słowem, w różnych i bardzo ciepłych kolorach. Ich twarze były także jaśniejące, pełne radości. Zdawali się być w tym samym wieku. Można było zauważyć, nie potrafię powiedzieć dlaczego, że byli ludźmi w różnym wieku, ale ich twarze wyglądały jednakowo, bez zmarszczek, szczęśliwe. Wszyscy oni także uklękli na śpiew Święty, Święty, Święty Pan. Matka Boża powiedziała: to są dusze wszystkich świętych i błogosławionych w niebie. Pomiędzy nimi są dusze Twoich krewnych, którzy już cieszą się oglądaniem Boga. W czasie każdej mszy świętej są obecni wszyscy święci i błogosławieni znajdujący się w niebie. Nasi także bliscy, których wspominamy jako zmarłych naszych i wiemy, że ich życie było przepełnione miłością, świętością. I jesteśmy pewni, gdzieś patrząc oczami duszy, oczami serca, że trafili do nieba. Więc widzimy, co się dzieje w czasie każdej mszy świętej. Do czego jest zaproszony kapłan? Do czego ja jestem zaproszony jako członek apostolatu Margaretka, modlący się za kościół, za kapłanów i nie tylko, jako wierny chrześcijanin, kiedy uczestniczę w mszy świętej? Co tam się dokonuje? I temat boleści, bo wiemy o tym, że boleści są wpisane w każde ludzkie życie, tak samo w życie Maryi. Możemy je wysnuć z Pisma Świętego. Nie będę zagłębiał się mocno w te boleści, ponieważ one posłużą nam jako temat przewodni każdej kolejnej audycji. Dzisiaj, w ten dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, chciałbym choć trochę dotknąć tych boleści. W poprzedniej audycji mówiliśmy o Kibeho, mówiliśmy o objawieniach Matki Bożej w Kibeho w Ruandzie, mówiliśmy o różańcu siedmiu boleści, pokazaliśmy jakby ten kontekst historyczny, kulturowy tego wydarzenia, także to, do czego zapraszała Maria. A dzisiaj spróbujemy właśnie popatrzysz na te boleści przez pryzmat kapłaństwa, przez pryzmat Kościoła. Może spróbuję każdą z tych boleści chociaż krótko opisać i pokazać temat jakby naszego kapłaństwa, a także temat Kościoła. Pierwsza z boleści to proroctwo Symeona. Znamy doskonale tę scenę, kiedy Maria przychodzi do świątyni, by ofiarować Pana Jezusa, jak to było według zwyczaju żydowskiego. I wtedy Symeon rozpoznał Pana Jezusa. On chciałby się powiedzieć jako jedyny, plus jeszcze Anna, która później także uwielbia Boga. Oni we dwójkę rozpoznali w tym małym dziecku Mesjasza. I właśnie w tym proroctwie Symeona padają słowa do Maryi, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. To, z czym teraz, w tej sytuacji, zobaczmy, analogicznie mierzy się Kościół. Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oczywiście nie oceniamy tu nikogo, ponieważ każdy jest człowiekiem. To są ludzie, to jest człowiek, którego trzeba wysłuchać, nad którego życiem trzeba się pochylić, do którego trzeba wyjść. Właśnie tego nam dzisiaj brakuje, chęci dialogu, rozmowy. To jest cały czas człowiek. Człowiek, który potrzebuje też przyjęcia i zrozumienia, także z naszej strony. Zobaczcie Państwo, zapowiedź cierpienia. Czyli w momencie, kiedy Maria wypowiedziała tak, urodziła Jezusa, pojawia się już temat cierpienia. Chciałbym się powiedzieć, że perspektywa krzyża jest widoczna z oddali.
Zmiłuj się nade mną, Boże, łaskawości swojej. W ogromie swego miłosierdzia zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój zawsze stoi przede mną. Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem co złe jest przed Tobą, abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim sądzie. się obciążony winą. I jako grzesznika poczęła mnie matka, a ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajemnic mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Druga boleść to ucieczka do Egiptu, czyli ucieczka z dala od domu. Ilu kapłanów posługuje dzisiaj z dala od domu rodzinnego, na misjach? Mamy naszych misjonarzy, za których jesteśmy bardzo wdzięczni, że jakby reprezentują nas w dalekich stronach, krajach, by ludziom głosić Ewangelię. Także możemy tutaj popatrzeć z jednej strony na ten aspekt pozytywny misji, ale z drugiej strony także na ten aspekt negatywny. Księża, którzy może porzucili kapłaństwo, księża suspendowani, księża, którzy może walczą w sobie, co zrobić, jaką drogę wybrać, bo może stoją na rozdrożu. Chcemy ich otoczyć też naszą modlitwą. Oni tej modlitwy bardzo dzisiaj potrzebują. Szczególnie właśnie oni, żeby zawsze w swoim życiu wybierali Chrystusa, aby nigdy Go nie porzucali. Kolejna boleść, szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni. Szukają Go Maria z Józefem, tak jak ludzie, którzy szukają Boga. Może właśnie w tej tajemnicy boleści szukania, znalezienia, ponieważ tu chodzi nie tylko o samo szukanie, ale o znalezienie, dopiero po trzech dniach oczywiście, ilu ludzi dzisiaj szuka Boga. Nawet każdy człowiek szuka Boga. Ja nieraz mówię, że każdy z nas szuka Ojca. W nawet najmniejszych decyzjach, także w tych złych, szukamy cały czas Ojca. Szukamy miłości, zrozumienia, akceptacji, szukamy, nie wiem, szczęścia. Człowiek szuka tak naprawdę Ojca. Nawet w tych złych decyzjach, kiedy idzie inną drogą niż tą, którą Bóg wybiera, na której Bóg nas stawia. Szukanie Jezusa, żeby znaleźli, żeby kapłan, każdy kapłan był otwarty na ludzi, żebyśmy się na ludzi nie zamykali nigdy. Dzisiaj potrzeba dialogu, potrzeba rozmowy, potrzeba pochylenia się nad każdym życiem, nad każdym życiem. Bronimy przecież teraz życia. Bronimy życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci. Ale musimy bronić każde życie. Także bronić, zrozumieć matkę. Bronić każde życie. I to też jest naszym zadaniem jako kapłanów i jako Kościoła. Kolejna boleść, spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż. Ilu dzisiaj jest ludzi chorych, cierpiących? Ilu ludzi szuka tak naprawdę uzdrowienia? Ilu ludzi staje na pewnym rozdrożu, nie wiedząc, co ze swoim życiem zrobić? Ilu ludzi czeka na jakieś leczenie teraz w tej całej sytuacji pandemii? Ilu ludzi czeka na leczenie? Odraczane są wizyty lekarskie, operacje. Ilu ludzi czasem umiera bez pomocy? To też jest dramat współczesnego człowieka. Dźwiganie współczesnego krzyża, krzyża odpowiedzialności za ludzi, który dźwiga kapłan, wspólnota, która jest odpowiedzialna też za ludzi, za Kościół, za siebie nawzajem, rodzice odpowiedzialni za swoje dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Czasem to też może przypominać taki krzyż, który gdzieś jest wpisany w serce człowieka. poszukanie pomocy, dźwiganie codziennego krzyża, żebyśmy tego krzyża nigdy od Ciebie nie odrzucali.
Brudny, bezsilny na samym dnie, ranisz bliskich i ranisz się. Nie umiesz już nie wybierać zła, z każdą butelką coraz bardziej sam. Uciekasz przed dniem, nie tak miało być. Zabijasz siebie, choć pragniesz żyć. Niech twoja poraniona twarz odzyska blask. Mówią ci, że nie ma nadziei dla takich jak ty. Mówią ci, że nie ma nadziei. Jutrzejszy wschód słońca, a ja właśnie Tobie dedykuję jutrzejszy wschód. Narkotyk, hazard, pornografia, przyjemnie odchodzić, trudno powracać. Ojcowie, bracia, żony, mężowie, wołajcie z otchłani, ja wam pomogę. Samotne dzieci, bogatych rodziców, wytworne żony, pracocholików, smutna dziewczyno z ciemnej bramy. Wołaj z otchłani, choć mówią ci, że nie ma nadziei dla takich jak ty. Mówią ci, że nie ma nadziei. Tobie dedykuję jutrzejszy wschód słońca, a ja właśnie Tobie dedykuję jutrzejszy wschód. Połamani, pokaleczeni, przyjdźcie do
Kolejna boleść, śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Zobaczmy, kapłani, którzy umarli, bliscy nasi, którzy umarli, ile w tej tajemnicy śmierci jest czasem bólu, cierpienia. I Maryja musiała się z tym zmierzyć. Dzisiaj dziękujemy za każdego kapłana, także za tych, których już nie ma pośród nas. Wierzymy, że po ich trudzie życie Pan Bóg otworzy im bramy nieba. Ale modlimy się za tych kapłanów, których mamy przy sobie, żeby byli święci, żebyśmy mogli spotkać się z nimi tam po tej drugiej stronie w wieczności. Złożenie martwego ciała Syna na kolanach Matki. Maryja trzyma ciało Jezusa, tak jak kapłan, który trzyma Jezusa w rękach swoich. Żeby kapłan zawsze był odpowiedzialny za Eucharystię, żeby chronił Eucharystię, chronił to ciało Jezusa, które trzyma w swoich dłoniach. Żeby zawsze je chronił, żeby kapłan przeżywał każdą Eucharystię. Teraz tym bardziej, kiedy czasem czujemy się pozbawieni tego daru Eucharystii. Żebyśmy zawsze wiedzieli, że tam jest obecny, prawdziwy, żywy Jezus. Że ten Jezus naprawdę na serio uzdrawia. Złożenie Pana Jezusa do grobu. Kolejna boleść. Grób, zderzenie z grobem, śmiercią, pustką, ciemnością życia. Żebyśmy właśnie mieli odwagę wiary i żebyśmy zawsze w śmierci widzieli lepsze, przejście do lepszego, cudownego życia. I w tych wszystkich boleściach widać, jak bardzo potrzebna jest modlitwa za Kościół. Jak bardzo potrzebne jest też uzdrawianie tej Bożej obecności w nas. Potrzeba modlitwy za kapłanów, żeby byli święci. I zobaczmy, co się dzieje. Maryja, kiedy objawia się, Maryja zawsze cierpi. Bo Maryja, dlaczego Maryja cierpi? Maryja cierpi dlatego, że Maryja modli się za Kościół, walczy o Kościół i o kapłanów. Zawsze walczy o każdego człowieka. I może chciałbym troszkę też przejść w temat czyśćca, który może dzisiaj, właśnie w tym szczególnym dniu, jest bardzo aktualny i potrzebny, bo modlimy się za dusze czyśćcowe, modlimy się za naszych zmarłych, ofiarując za nich różne odpusty, zupełne lub cząstkowe, po to, żeby Bóg otworzył im bramy nieba, także odnośnie kapłanów. Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich w Sekrety dusz czyśćcowych tak zapisała obraz, który widziała w sercu. Widziałam wiele stanów oczyszczenia. Widziałam zwłaszcza owych wygodnych, bezczynnie siedzących kapłanów, którzy lubią powtarzać, zadowolę się jakimś małym kącikiem w niebie. Modlę się przecież, odprawiam mszę, spowiadam i tak dalej. Muszą oni znosić nieprawdopodobne udręki i usychać z tęsknoty. Muszą też widzieć przed sobą wszystkie dusze, którym nie okazali pomocy. Muszą siedzieć bezczynnie, trawieni wewnętrznym pragnieniem działania i pomagania innym. Cała ich gnuśność staje się duchową udręką. Spokój staje się niecierpliwością. Bezczynność zamienia się w kajdany. A wszystkie te kary nie są sztucznym wynalazkiem, lecz podobnie jak choroba, przedziwny i logiczny sposób rodzą się ze zła. Zobaczmy, jakie zadanie ma kapłan. Ratować każdą duszę. Każdą duszę. Kapłan ma za zadanie ratować każdego człowieka. I co jest ważne, kapłan nigdy nie pójdzie sam ani do nieba, ani do piekła. Nigdy nie pójdzie sam. Ojciec Pio to powtarzał, że ja wejdę do nieba dopiero wtedy, kiedy do tego nieba wejdzie każde moje duchowe dziecko. I nie wejdzie wcześniej, aż to ostatnie dziecko nie wejdzie do nieba. Taka jest rola kapłana, walczyć o każdego człowieka. Czy ja jako kapłan mam tego świadomość, czy jestem odpowiedzialny za każdego człowieka? Jest to bardzo, bardzo ważne, żeby kapłan był tego świadomy. Kiedy czytam te słowa właśnie z Anny Katarzyny Emmerich, aż mnie ciarki przechodzą, że właśnie taka bezczynność, że ja jestem świadomy tego, że nie muszę walczyć o każdą duszę. Odprawiam mszę, idę do konfesjonału. Czasem jest coś takiego, że to jest mój największy obowiązek jako kapłana. Jest to nieprawda. Oczywiście sakramenty otrzymaliśmy od Boga. Kapłan szafuje nimi, ale kapłan jest także odpowiedzialny za wspólnoty i za ludzi. Odpowiedzialny przed Bogiem. Odpowiedzialny przed Bogiem za każdego człowieka. I także my, kapłani, po tej drugiej stronie zostaniemy zapytani, czy walczyłeś o każdego człowieka, czy uratowałeś każdego człowieka. Siostra Faustyna w taki sposób opisała czyściec. Ujrzałam anioła Bożego, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Mój anioł stróż nie odstępował mnie ani na chwilę i zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą duszę w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję gwiazdą morza. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój anioł stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję z duszami cierpiącymi. Zobaczmy, Maryja przychodzi do dusz czyśćcowych, by dać im ochłodę. Ona nigdy nie zostawia człowieka, nigdy nie zostawia żadnej duszy bez pomocy. Dlatego Maryja jest patronką Margaretek jako królowa pokoju. Jest patronką, matką Kościoła. Dlatego ona nigdy nie zostawia swoich dzieci. I my jako osoby, które modlimy się za kapłanów, my kapłani, którzy jesteśmy wdzięczni za tę modlitwę, musimy za siebie nawzajem modlić się, walczyć i troszczyć się o siebie nawzajem. Kapłan, który troszczy się o ludzi, idzie zawsze drogą świętości. Bo drogą Kościoła jest zawsze droga człowieka. Nauczał Sobór Watykański II. Drogą Kościoła zasadniczą jest droga człowieka. Nie ma innej drogi. Ja nie idę własną drogą, ale drogą człowieka. I to jest bardzo, bardzo ważne. Zobaczmy, że musimy walczyć o każdego. To jest nasze główne, podstawowe zadanie. Kapłan walczy o człowieka. Dzisiaj dotykamy troszkę tajemnicy śmierci i czyśćca. Nie bez powodu, ale dotykamy dlatego, żeby nie okazało się, że liczę na to, że moje życie jest drogą do Pana Boga, więc się zbawię. Ja muszę ciągle o to zbawienie się troszczyć. Ciągle zaczynam od nowa każdego dnia. Ja nie mogę wychodzić z przekonania, że już moje życie już jest tak wspaniałe, że ja na pewno się zbawię. Nie, ja chcę się zbawić. Ja chcę przejść na tę drugą stronę, chcę się spotkać z Bogiem. I kiedy zostanę jako kapłan zapytany, nie tylko czy kochałeś mój Kościół, ale czy uratowałeś człowieka. Bo ja jako kapłan, kiedy stanę przed Bogiem, jestem w święcie o tym przekonany, jakimś takim wewnętrznym głosem, jakimś wewnętrznym spojrzeniem, że Bóg postawi na mojej drodze i tych ludzi, których uratowałem, i tych, których nie uratowałem. Postawi na mojej drodze także tych ludzi, których zgorszyłem albo których odepchnąłem od Kościoła. I to będzie mój największy ból. I z tego zostanę tak naprawdę osądzony. Więcej, Bóg postawi na mojej drodze tych ludzi i zada mi pytanie: zobacz, ilu ludzi poszło za mną, a ilu przez Ciebie ode mnie odeszło. I wtedy nastąpi duchowy bilans. I czy ja przez swoje życie dzisiaj mogę powiedzieć, mogę może nie tyle być świadomy tego, że się zbawię, ale patrząc na bilans swojego życia teraz, w tym momencie, czy gdybym miał stanąć przed Bogiem, czy bym się zbawił? Czy Bóg wprowadziłby mnie do swojej chwały? Tak jak powiedziałem wcześniej, nigdy o tym nie będziemy w 100% przekonani. Ale patrząc na swoje życie, mogę zrobić sobie pewien rachunek sumienia. Jeżeli wiem, że ludzi odpycham, to zrobię wszystko, żeby tych ludzi przyciągać. Taka jest rola kapłana, taka jest rola Kościoła. Potrzebujemy tej Bożej miłości. Potrzebujemy do końca Boga. Boga, który nie przestaje kochać swojego Kościoła. Z jednej strony boleści Maryi, których doświadczamy, ale z drugiej strony też godność kapłańska. I chcemy zobaczyć, moi drodzy, żebyśmy właśnie w tym, czego doświadczamy, potrafili powstać i iść dalej. Dzisiaj ta tajemnica śmierci, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, dziękujemy, tak jak mówiłem wcześniej, za kapłanów, za naszych bliskich. W tej tajemnicy śmierci, tajemnicy do czyśćca, który jest pewnym progiem, pewnym stanem eschatologicznym, kiedy człowiek musi tak naprawdę oczyścić się z tego zła, które w życiu popełnił, żebyśmy mogli właśnie trafić do nieba. I właśnie chcemy w tej rzeczywistości Bożej zatrzymać się, popatrzeć na swoje życie i zadać sobie pytanie, czy moje życie do Boga prowadzi? Czy ja w swoim życiu prowadzę ludzi do Boga? Anna Katarzyna Emmerich, tymi słowami chciałbym zakończyć, miała pewne widzenie. Dokładnie 6 października 1820 roku. Chciałbym tym widzeniem zakończyć, by pokazać, jak wielka jest rola kapłana i jego modlitwa, szczególnie w rzeczywistości śmierci i umierania. W widzeniu zobaczyłam obraz pewnego pobożnego franciszkanina z Tyrolu. Miał on wizję wielkiego niebezpieczeństwa, które zagrażało Kościołowi w następstwie pewnej akcji politycznej, bliskiej już osiągnięcia zamierzonego celu. Polecono mu, żeby nieustannie modlił się za Kościół. Widziałam go rzeczywiście modlącego się w jego niewielkim klasztorze, położonym w pobliżu pewnego miasteczka. Klęczał w nocy przed cudownym obrazem Matki Bożej. Zobaczyłam, jak diabeł, chcąc mu w tym przeszkodzić, czynił w kościele nieopisany hałas. Ryczał, przybierał postać czarnego kruka i uderzał z całych sił w okna. Jednak pobożny zakonnik nie przejmował się tym i nadal modlił się z rozpostartymi rękoma. Na skutek tej modlitwy zobaczyłam później trzy postacie zbliżające się do mojego łoża. Jedna z nich, przypominająca mego przewodnika, podeszła bliżej. Dwie pozostałe były duszami, które prosiły o modlitwę. Dowiedziałam się, że jedna z nich jest duszą katolickiego księcia brandenburskiego, a druga pewnego pobożnego cesarza austriackiego. Przyprowadzone zostały do mnie dzięki modlitwie tego franciszkanina, który podobnie jak ja widział to niebezpieczeństwo. Prosiły one o zmianę na lepsze ich sytuacji, tak żeby mogły wpływać na działalność swych następców na ziemi. Dowiedziałam się, że te właśnie dusze mają lepsze relacje z nimi niż inni. Zdziwił mnie fakt, że sam duch pełniący rolę przewodnika ujął mnie za ręce i podniósł je. Jego ręka była miękka i lekka, tak jakby była z delikatnych piór. Gdy tylko opuszczałam ręce, podnosiły je znowu, mówiąc: musisz jeszcze więcej się modlić. Musisz jeszcze więcej się modlić. To jest tak naprawdę maksyma kończąca moje słowa. Musisz jeszcze więcej się modlić. Niech modlitwa w nas i przez nas zwycięża. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.